Chciałem teraz zaprosić do nas Karola Sobczyka. Karol jest niesamowitym człowiekiem, który w swoim życiu założył... Krótkim, ale jakim. W swoim życiu założył fundację. Fundację Głos na Pustyni, prowadzi wspólnotę związaną z tą fundacją. Założył wspólnie portal Ingot i teraz ostatnio Eglossę, tak? Księgarnię internetową eglossa.pl. W związku z tym tam możecie szukać dorobku Karola. Natomiast Karol jest również członkiem Sekretariatu do Spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej u boku biskupa Grzegorza Rysia. Karol też ożenił się, w związku z tym ma żonę. Tak, tak, tak. No i nie wiem, co jeszcze Karol mogę o tobie powiedzieć.
Nie się znamy. Już powiedzieć o naszej znajomości.
Tak, znamy się. Znamy się już od... Ile to jest rok?
To jest rok czasu.
Już od roku się znamy. Także to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o przedstawienie Karola. Karol, oddam ci mikrofon, sam będziesz mówił za siebie.
Andrzeju, bardzo dziękuję. Słuchajcie, to już nic więcej nie będę dodawał o sobie, ale powiem, że kiedy zobaczyłem tytuł tego dzisiejszego wykładu, konferencji, jak to i nazywacie to, oryginał czy podróbka, zadałem sobie pytanie, czy właśnie moja tak młoda osoba nie będzie przeszkodą do bycia oryginalnym bądź podróbką. Tak? Pomyślałem, czy moją osobę nie odbierzecie czasem jako taką podróbkę tego spotkania waszego przez mój wiek, ale w ogóle bardzo wam dziękuję, że będę miał możliwość głoszenia tutaj dla was. Słuchajcie, jestem młodym człowiekiem, mam 24 lata, więc można powiedzieć bardzo młodym i pewnie chyba nikt tutaj młodszy nie głosił, nie Andrzeju? Czy głosił tutaj ktoś młodszy? Nie prowadzi statystyk, w porządku. Super, także wypełniam tę lukę. Jako młody mężczyzna, młody mąż, świetnie. Słuchajcie, to o co bym was prosił, zapytam, kto z was ma dzisiaj Biblię? Okej. Super, to ci, którzy mają, żeby wyjęli, ci, którzy nie mają, żeby się przytulili do sąsiadów, to do tego zachęcę. We wspólnocie, którą prowadzę, mamy taką zasadę, że zawsze na samym początku spotkania wszyscy się tak rozsiadają, aby każdy miał dostęp do słowa, bo jednak inaczej jest, jak tylko słuchamy, a inaczej jak słuchamy i możemy też na to słowo spojrzeć. Słuchajcie, zacznę w ten sposób, od takiej sytuacji, która miała miejsce w ostatnią sobotę na przystanku przy ulicy Kobierzyńskiej, przy szpitalu psychiatrycznym. Autentyczna sytuacja, pewna kobieta stała na tym przystanku i podchodzi do niej pewien mężczyzna i pyta tak, haszło? 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 Ta kobieta taka, wiecie, zmieszana, robi krok delikatny w tył, ale myśli sobie, no nic, no, musi coś odpowiedzieć. I odpowiada, dębowy liść. Ten człowiek taki, wiecie, taki oburzony przez moment, spojrzał, odszedł parę metrów dalej. I pewnie sytuacja skończyłaby się w ten sposób, ale za parę minut podjeżdża autobus z taką wielką literą H. Rozumiecie? I właśnie chciałbym dzisiaj mówić o oryginale i o podróbce. Nie? O tym, że czasem niekiedy każdy z nas może chciałby być w tym miejscu oryginalnym, ale wychodzi coś innego, tak? I słuchajcie, jestem przekonany o tym, że pragnieniem przeciwnika jest to, byśmy byli podróbkami. Jest taki fragment, który mówi o tym, że przeciwnik jest jak lew ryczący. Kojarzycie ten fragment? Krąży, szukając kogo pożreć. To jest pierwszy list świętego Piotra. Słuchajcie, to jest niesamowity dla mnie fragment, bo on mówi, że przeciwnik nie jest lwem ryczącym, bo jest jeden lew. Lew Judy. I tutaj przeciwnik jest tym lwem, który nie jest oryginałem. On jest podróbką lwa. On jest jak lew ryczący. Dlatego to, o czym dzisiaj chcę mówić, to tak naprawdę tyczy się tej relacji. Relacji bycia przy oryginale, przy Bogu, czy też bycia i życia jako podróbka, jako ktoś fałszywy. Co więcej, jestem przekonany, że ci, którzy są podróbkami, stają się tak naprawdę oszustami samych siebie, że żyjąc jako podróbka, my żyjemy w oszustwie. Będzie kilka takich punktów w tym, co będę chciał mówić, żebyśmy na końcu doszli do pewnego sedna. Pozwólcie, że na moment zatrzymam ten temat i chciałbym powiedzieć nieco o samym Bogu. Kiedy myślę o podróbce i oryginale, kojarzy mi się od razu marka pewnego produktu i produkty. Więc jestem przekonany o tym, że bycie podróbką, to jest automatycznie nam przychodzi w jakiś sposób coś gorszego, coś, co imituje oryginał. Jest to czymś, co w jakiś sposób może być słabsze, co może krócej trwać, co w jakiś sposób jest płynne, często się szybko rozsypuje, w jakiś sposób gorsze. I teraz sytuacja jest taka. Chciałbym, żebyśmy sobie wyobrazili, że my jako Zgromadzenie Boże, jako Królestwo Pana, jesteśmy w pewnym sensie jakąś formą, jakby na to nie patrzeć, organizacji. Nie chciałbym jej, mówię o duchowej organizacji, nie mówię o fizycznej, mówię o duchowej organizacji. Dlatego, że Bóg, który jest, można powiedzieć, szefem całej tej organizacji, powołał różnych ludzi, powołał nas do tego, byśmy w jakiś sposób tą organizację, której produktem sprzedażowym jest zbawienie, ja powiem to bardzo w tym momencie takim żargonem nieewangelicznym, za co was przepraszam, ale myślę, że tytuł też oryginał czy podróbka taki jest, w jaki sposób mamy zaprezentować go światu. I Bóg potrzebuje każdego z nas do tego, żebyśmy zaprezentowali światu zbawienie w sposób niesamowicie wartościowy, jaki on jest. Jako coś oryginalnego, jako coś, co rzeczywiście jest warte podjęcia kroku w tą stronę. I słuchajcie, żebyśmy wiedzieli o tym, czym ta organizacja jest, potrzebujemy poznać szefa tej organizacji. I żebyśmy poznali szefa, oczywiście musimy sięgnąć do słowa. I chciałbym powiedzieć o jednej, myślę, bardzo znaczącej rzeczy. Że kiedy czytamy w naszej Biblii słowa, które określają Boga, natrafiamy w polskim tłumaczeniu na dwa słowa. To jest Bóg i to jest Pan. To są jedyne właściwie określenia. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na tłumaczenie hebrajskie, zobaczylibyśmy tam zdecydowanie więcej. Słowo określające Boga znaleźlibyśmy jako El, hebrajskie słowo El. Na określenie Pana inne hebrajskie słowo Jahwe. Teraz jak śpiewaliśmy Alleluja, tam jest też w oryginalnym słowie jest Hallelujah, tak pierwsze H, ostatnie H. I tam wśród tego słowa jest również zawarty skrót imienia Boga Jahwe. Także to jest Jahwe zwyciężył, mówiąc w skrócie. Do czego to mówię? Ponieważ kiedy my czytamy o tym, że Bóg uczynił świat, to czytamy u nas Bóg, a tam jest El, ale nie jest tylko El. Tam jest Elohim, Bóg Stwórca. Gdybyśmy popatrzyli w inne miejsca, znaleźlibyśmy jeszcze wiele innych imion. To jest El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Znaleźlibyśmy El Roi, Bóg, który widzi. Znaleźlibyśmy El Olam, Bóg wiekuisty. Ale znaleźlibyśmy także określenia na Pan. Znaleźlibyśmy Jahwe Rafa, stąd imię Rafał. Bóg uzdrawia, Bóg jest lekarzem. Znaleźlibyśmy imię Jahwe Nissi, Bóg jest sztandarem. Znaleźlibyśmy Jahwe Irech, Bóg jest zaopatrzeniem. Znaleźlibyśmy Jahwe Shalom, Bóg, który jest pokojem. Do czego to mówię? Bo potrzebujemy wpierw poznać tego, który prowadzi, żebyśmy mogli wiedzieć, do czego on zmierza. Żebyśmy wiedzieli, jakie są cele, jakie są nasze zadania. Potrzebujemy poznać Boga. Do tego potrzebne nam jest słowo. Jest taki fragment, na którym chcę się szczególnie skupić dzisiaj. I prosiłbym, byście otwarli ten fragment. Ja w międzyczasie dokończę tą myśl ostatnią. To będzie 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana, werset 14, od wersetu 14, tak będę czytał, do 16. Ale zanim o tym słowie. Więc kiedy próbujemy poznać Boga, często potrzebujemy odnieść się do koncepcji hebrajskich, czyli do tego, co było tym pierwowzorem, rozumieniem oryginału, rozumieniem czegoś, co było na samym początku, byśmy dzisiaj, już po tych 20 wiekach, z tej perspektywy mogli na to spojrzeć inaczej, mogli spojrzeć głębiej. I słuchajcie, jest ten fragment, który mówi właśnie o tym, że my jesteśmy przyjaciółmi Boga. Kiedy przygotowywałem to słowo, nawet pomyślałem, że można byłoby zastąpić ten tytuł dzisiejszy zamiast oryginał czy podróbka na słowa przyjaciel czy sługa. O tym za chwilę zobaczycie dlaczego. Więc zacznijmy od tego słowa. Przeczytam fragment 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana od 14 do 16 wersetu. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek poprosicie w imię moje. Z racji tego, że ten fragment jest ważny, będę się do niego często odwoływał, pozwólcie, przeczytam go raz jeszcze. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek poprosicie w imię moje. To jest bardzo ciekawe, że Bóg mówi, że nie nazywa nas sługami, tylko nazywa nas przyjaciółmi. Bo to jest tak jakby w pewnej organizacji, która normalnie ma pracowników, niewolników. Bóg mówi, nie, prowadzimy tę organizację razem, jesteście moimi przyjaciółmi. Ja wam pokażę, gdzie macie iść. Bóg mówi, ja wiem, wy wiecie, gdzie ja chcę iść. Wy znacie mój plan. Znacie moje spojrzenie. Więc pokażę wam, jak kroczyć. I to, co dla mnie jest niesamowite, Bóg mówi, wybrałem was po to i przeznaczyłem, abyście szli i przynosili owoc. I by owoc wasz trwał. By owoc wasz był trwały. By to był oryginał, nie podróbka. Bo oryginał jest trwały. Bo podróbka jest taka, która się kruszy, ale oryginał jest trwały. Więc przeznaczyłem was po to, abyście szli i przynosili owoc. Tak jak w korporacji są pracownicy, oni mają wykonywać konkretne zadania i teraz w zależności od tego, czy jest to korporacja, której marka jest oryginalna, czy też próbuje podrobić jakąś inną, tak? To tutaj tak samo mamy iść i przynosić owoc, który będzie trwały. Bo będzie owocem opartym na czym? Na tym, że znamy, jakie Bóg ma cele. Wiemy, gdzie idziemy. I znamy Boga, który jest Bogiem wszechmogącym, który jest Bogiem widzącym, który jest Bogiem zaopatrującym, który jest Bogiem pełnym pokoju. Kiedy czytam ten fragment z Ewangelii Świętego Jana, który przed momentem przytoczyłem, który mówi o przyjaźni i do niego się będę jeszcze odnosił, nie sposób jest pominąć inny fragment z Apokalipsy Świętego Jana z 3 rozdziału. To jest list do kościoła w Laodycei. I prosiłbym was, ciebie Duchu Święty, także proszę, abyś otwierał nasze serca i kiedy będziemy czytali ten fragment, abyś w sposób bardzo osobisty na poziomie serca przychodził i Panie oznajmiał nam to, co ty pragniesz dla nas. I żeby to było takim jasnym, takim klarownym. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny. Początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był albo zimny, albo gorący. A tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzin litości i biedny. I ślepy, i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się przyodział i by nie ujawniła się haniebna twa nagość oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. I słuchajcie, rzecz bardzo ciekawa. Ten fragment, oto stoję u drzwi kołaczy, jest bardzo często wykorzystywany przy ewangelizacji, przy różnego typu zgromadzeniach, w których chcemy zaprosić ludzi do tego, by poznali Jezusa. Ale to jest niezwykłe, bo ten fragment jest skierowany do kościoła. On jest skierowany do ludzi, którzy wcześniej poznali Jezusa albo w jakiś sposób mieli z nim styczność. On nie jest skierowany do ludzi, którzy wcześniej nie słyszeli o Jezusie. On jakby jest takim napomnieniem, a zarazem zachęceniem, że to Bóg przychodzi osobiście, on wychodzi pierwszy. Że to Bóg przychodzi jako szef, jako przyjaciel i zachęca nas do relacji, do włączenia się w jego wielki plan. To, o czym mówiłem, o tym zrozumieniu hebrajskim, spokojnie prowadzę kilka wątków, za moment to się scali. Jest taka ważna rzecz. Kiedy na początku powstało słowo, liderzy ówcześni to byli Żydzi, którzy uwierzyli w Jezusa. To byli Żydzi mesjanistyczni. I oni doskonale rozumieli to słowo. Co więcej, w III wieku nastąpiła rzecz taka, że wiadro pełne wody, tak bym to porównał, zostało wylane na szeroką powierzchnię, dlatego że wówczas religia chrześcijańska została ustanowiona jako religię panującą. Natomiast co się stało? Już nie Żydzi mesjanistyczni prowadzili Kościół. Już to zrozumienie języka hebrajskiego było inne. To już była kultura grecka. I tak samo, kiedy my czytamy te fragmenty, kiedy czytamy fragmenty o przyjaźni, kiedy czytamy fragmenty o poznaniu, tak naprawdę często skupiamy się, żyjąc w pewnej koncepcji greckiej, czyli opieramy się, powiedziałbym, na pewnej, może nie do końca podróbce, tak? Natomiast nie na wiernym oryginale. I to, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że kiedy mówimy słowo, kiedy bierzemy na przykład słowo poznanie, słowo poznać, to odnosi się to do, najczęściej w naszej greckiej kulturze, do intelektualnego poznania. Ale kiedy Biblia mówi o poznaniu, mówi tak naprawdę o czymś zupełnie innym. Jest taki fragment, Jakub poznał Rachelę i urodził się Dan. Rozumiecie? Poznał Rachelę, urodził się Dan. Kiedy jest mowa o poznaniu w Biblii, za każdym razem jest mowa o pewnej intymnej, głębokiej relacji. O przyjaźni, o zjednoczeniu, intymnym zbliżeniu, o czymś bardzo mocnym, o połączeniu na poziomie serc. I tu nie chodzi o intelekt, tu nie chodzi o wiedzę. Jest taki moment, kiedy Jezus przychodzi do faryzeuszów i mówi, słuchajcie, badacie pisma, bo myślicie, że w nich macie życie, ale one tak naprawdę dają świadectwo o mnie, a mnie przyjąć nie chcecie. Rozumiecie, że często nasze życie może wyglądać w ten sposób, że my z zewnątrz jesteśmy bardzo w porządku. Że my z zewnątrz wyglądamy jak podróbka, przepraszam, jak oryginał, a tak naprawdę jesteśmy podróbką. Dlaczego? Bo brakuje nam tej intymnej, osobistej relacji. Kiedy Bóg mówi o przyjaźni, o poznaniu, kiedy Bóg mówi o połączeniu wraz z Nim, mówi o czymś bardzo, bardzo intymnym, bardzo, bardzo głębokim. Jest też taki fragment, kiedy mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I od razu w naszej greckiej koncepcji włącza się poznacie prawdę. Co to jest prawda? Od razu intelektualnie to odbieramy. Od razu odbieramy to w sposób, wiecie, bardzo naukowy, pod kątem wiedzy. A Jezus mówi, to ja jestem prawdą. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Grecka koncepcja mówi, że jeżeli będziemy mieli dużo informacji, to ta informacja nas uwolni. Hebrajska mówi o relacji, o przyjaźni, o intymności. I tu chodzi o poznanie Boga, o pewne spotkanie na poziomie serca. Kojarzycie, jak Mojżesz szedł z Izraelem, to Mojżesz znał drogi Boga. Jezus tutaj mówi, wy znacie moje drogi, dlatego nazywam was przyjaciółmi. A Izrael widział dzieła Boga. Czyli był też uczestnikiem tej całej sytuacji. Był też uczestnikiem wielkich cudów. Jestem przekonany, że największych w historii świata, że to były cuda, które były tak niezwykłe, tak pociągały ludzi, że nie mieli w ogóle wątpliwości, że to Pan idzie, że to Bóg jest z nimi. A jednak w słowie Mojżesz jest nazwany przyjacielem, a Izrael natrętem. Rozumiecie, że my możemy iść pewną drogą, która wygląda jak droga bardzo, bardzo czysta, ale w środku coś jest nie tak, w środku coś jest nie w porządku. I Bóg mówi, kochani, ja nie chcę, byście się nazywali sługami, bo wy mnie znacie, ja was znam. Ja chcę, żebyście się byli moimi przyjaciółmi, żebyście czuli, że wy jesteście moimi przyjaciółmi. Żebyśmy traktowali Boga jak przyjaciela, nie w relacji sługa-pan. O tym będzie za miesiąc, tak? Pan czy sługa? No, dokładnie. To Andrzej dopowie resztę. Tylko w relacji przyjaciel, dwóch przyjaciół. Przyjaźń. Przy moim osobistym ja, przyjaźń. Bóg mówi, jestem się waszym przyjacielem, ja tego dowiodłem. Tak bardzo zależy mi na przyjaźń z wami. I dlatego ten werset, to stoi u drzwi i kołacze, który jest skierowany do nas. Do ludzi wierzących, do Kościoła. I jak mam przyjaciela, mam takiego przyjaciela Pawła, z którym lubię wychodzić wspólnie coś zjeść. Siadamy razem naprzeciwko siebie, jemy dobry, smaczny obiad, przegadujemy wiele różnych spraw, które mają miejsce u nas. I potem te spotkania coś takiego pozostawiają, że ja często do nich wracam. Myślę sobie, tak, jadłem dzisiaj z nim obiad i myślę sobie, jaka to była fajna rozmowa. I zawsze ta rozmowa coś wnosi w moim życiu, coś zmienia w moim życiu. Inspiruje mnie to, czym się Paweł dzieli. Jestem przekonany, że jest to wzajemna, obopólna relacja. I myślę, że tak samo to jest pytanie o nasz czas z Bogiem. Czy mamy taki czas na to, żeby sobie usiąść na obiedzie z Bogiem? Kiedy żeśmy ostatnio siedzieli na obiedzie z Bogiem? Kiedy wzięliśmy na moment nasz kalendarz i umieściliśmy dodatkowy wpis obiad z Panem? To jest niesamowite, ale Jezus, kiedy był z apostołami, to najważniejsze koncepcje, najważniejsze rzeczy, to wszystko, co tak naprawdę miał ważnego do powiedzenia, to przekazywał podczas biesiadowania. Mało tego, on ich brał tak na bok, osobno i wyjaśniał im pisma. Jak jakieś przypowieści nie rozumieli, to on ich zabierał osobno i razem z nim siedzieli i jestem przekonany, że to były przeciekawe dyskusje. I mało tego, mamy taką samą możliwość, nie fizycznie w sposób taki jak 2000 lat temu, ale cały czas w sposób duchowy i Bóg mówi. To jest niezwykłe. Tak samo Eucharystia. Taki czas, kiedy Bóg dalej biesiaduje z nami. Kiedy Bóg dalej ma tą możliwość spotkania się bardzo, bardzo osobiście. Bóg w swoim słowie mówi tak. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Jeżeli naprawdę mnie miłujecie, dowiedzcie tego przez to, że moich przykazań dochowywać będziecie. Oryginał czy podróbka? Jest taki fragment, kiedy z list świętego Jakuba o pewnym człowieku, który podchodzi do lustra, patrzy na swoją twarz, po czym odwraca się i tak jak gdyby nigdy nic odchodzi. Nieraz jest tak, że może mieliście taką sytuację, że jesteście gdzieś brudni na twarzy. Macie coś, jakąś taką plamę na twarzy i ktoś podchodzi i mówi, idź zobacz do lustra. Kiedyś słyszałem taką znakomitą historię, że był pewien mężczyzna, który mieszkał na pierwszym piętrze swojej firmy. I pewnego dnia zszedł na parter tej firmy, a tam jego żona mówi, słuchaj, idź do lustra, masz plamę na nosie. Ale mąż zaśmiał się, pomyślał, to żart, głupota, wszedł do swojego pokoju biurowego, tam pracownik mówi, szefie, masz coś na nosie. A on na to, to nieprawda, co ty do mnie mówisz? Minęło następnych parę minut i podszedł kolejny pracownik tej firmy i powiedział mu to samo i on go wyśmiał i mówi, nie, to jest niemożliwe. I co ciekawe, rzeczywiście żona go umalowała, tak? W nocy jeszcze rano powiedziała właśnie, żeby to umył, bo jak przyjdzie jakiś klient, no to będzie trochę wstydu, ale on, wiecie, był uparty do końca, także skończyło się to rzeczywiście tym, że dopiero klient, który wszedł, powiedział mu o tym, wie pan co, bo pan jest tutaj brudny, i dopiero kiedy podszedł do lustra, zobaczył i się umył. A fragment Biblii mówi o tym, że był taki człowiek, który był brudny, oglądał się w lustrze, a tym lustrem jest nazwane słowo, zobaczył swoje odbicie naturalne i czytamy niestety, że przyjrzał się sobie, że odszedł i zaraz zapomniał, kim był. I czytamy, ktoś, kto pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Zwróćcie uwagę, nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania ten, który pilnie rozważa prawo, ale jest wykonawcą dzieła. Kiedy czytam ten fragment i odnoszę go do tej konferencji, którą dzisiaj mam zaszczyt tutaj głosić, nasuwa mi się tak jakby spojrzenie dotyczące pewnego projektu w firmie. Że jest pewien, że jest szef, o którym żeśmy mówili, są pewni menadżerowie i pewnego dnia jest pewne dzieło do wykonania. I tutaj czytamy to dzieło, a tu chodzi o wielkie dzieło Boga, wielki plan Boga. Ten, kto wytrwa w prawie, ten, kto pilnie rozważa prawo, ten, kto przygląda się w lustrze, ten otrzymuje błogosławieństwo, ten jest wykonawcą tego dzieła. I wówczas tworzymy dzieło, które jest oryginałem, nie podróbką, oryginałem. Słuchajcie, mnie osobiście ogromnie dużo dało to, kiedy zacząłem się uczyć wersetów biblijnych na pamięć. Kiedy zacząłem czytać inaczej. Wiecie, bo to jest, jest taki fragment, który mówi o tym, że jeżeli ktoś może dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. I nauczyłem się tego fragmentu na pamięć. I pamiętam taką sytuację, kiedy przechodziłem ulicą i pewnego dnia spiesząc się, pewna kobieta miała taką bardzo ciężką walizkę i szła wzdłuż drogi. Kiedy zobaczyłem tę kobietę, myślę sobie, nie, lecę na tramwaj, bo zaraz się spóźnię i zaraz Duch Święty przychodzi i mówi właśnie to słowo. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. I wiecie, postanowiłem się wrócić. Podszedłem do tej kobiety, wziąłem tę walizkę, przeniosłem parę metrów dalej tam, gdzie potrzebowała, już nie miała daleko do domu, jeszcze zdążyłem na ten tramwaj. Ale rozumiecie, że to jest coś, czego Pan oczekuje od nas, żebyśmy słuchali Jego słowa, żebyśmy się wczytywali, żebyśmy Go poznawali. Nie tyle intelektualnie, nie tyle pod kątem wiedzy, co po prostu poznawali Go w relacji. Ostatecznie tym, co nas zbawia, nie jest religia, tylko Jezus. Potrzebujemy uchwycić się Jego. Będę prosił teraz o szczególne skupienie, dlatego że jest pewna rzecz, którą chciałbym i wierzę w to, że Duch Święty chciałby w sposób bardzo precyzyjny ją wyjaśnić, czy w jakiś sposób ubogacić nas o pewne poznanie, pewne zrozumienie. Bo wiecie, bo jeżeli my mamy być oryginałami, jeżeli mamy należeć do Kościoła Pana, który jest tym oryginalnym Kościołem, a nie podróbką, nie jakimś innym królestwem, to my potrzebujemy zanurzyć się w Bogu. Potrzebujemy zrozumieć, kim On jest, kim jest ten, który przewodzi Kościołowi, abyśmy i my mogli stać się Jego częścią. Mogli stawać się Jego przyjaciółmi, mogli być Jego przyjaciółmi. Tak jak On powiedział o nas, jesteście nimi. I słuchajcie, i jest taki fragment, będę prosił o to, abyście go otwarli. To jest pierwszy list Jana, 3 rozdział, 3 werset. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 3 werset. Czytamy tutaj, Bóg w swoim, inaczej powiem, Bóg w swoim słowie mówi tak, że kiedy zachowujemy przekazania, jesteśmy w stanie poznać, że znamy Boga. Potem zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. To są bardzo mocne słowa, bo one pokazują, że jeżeli nie zachowujemy przykazań, nie znamy Boga. Więc jeszcze raz. Potem poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Co więcej, czytamy właśnie w tym fragmencie pierwszy list Jana 3, to będzie 2b, przepraszam was. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Czytamy, że wiemy, że gdy Bóg się objawi, będziemy do Niego podobni, bo Go ujrzymy takim, jakim On jest. To jest bardzo przejściowy fragment, mówiący o tym, co będzie, ale on pokazuje jedną bardzo znaczącą duchową zasadę, mówiącą właściwie o tym, jak żyć w byciu autentycznym. To pokazuje to, że kiedy objawia się nam Bóg, stajemy się do Niego podobni, bo widzimy Go takim, jakim jest. Jeszcze raz. Kiedy patrzymy na Boga, On się nam objawia, my stajemy się do Niego podobni, bo widzimy Go takim, jakim jest. Bóg wcześniej w tym fragmencie pierwszym, który czytałem, mówił o tym, że my znamy Boga i znamy drogi, w jakich, jakimi dąży. Prawda? Tutaj pokazujemy nam, musisz poznać Boga, musimy poznać Boga, żebyśmy zobaczyli, jaki On jest i wówczas my się i tak zostaniemy. Są takie dwie znakomite zasady w sąsiednich fragmentach. To jest drugi rozdział tego listu, 29 werset. Jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Co to pokazuje? Że kiedy wychodzimy na ulicę i patrzymy na ludzi i widzimy sprawiedliwość Bożą, to wiemy, że ta osoba pochodzi od Boga. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego. Inna zasada, która mówi dokładnie o tym samym, to jest też ten sam list 3:3. Czytamy, każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty. Że kiedy widzimy Boga, który jest święty, my się uświęcamy. Że kiedy zobaczymy osobę, która się uświęca, widzimy, że ona pochodzi od Niego. Do czego to zmierza? Do tego, że my musimy wpierw, tak jak czytaliśmy wcześniej, poznać Boga, ujrzeć Go takim, jakim jest i wówczas my możemy stawać się do Niego podobni. I wówczas budujemy królestwo oryginału. To, które jest oryginalne. To takie, jak ma być. Takiego, jak Bóg oczekuje. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Podam wam przykład. Bardzo konkretny z doświadczenia wspólnoty, w której jestem. Mieliśmy dwa nauczania w zeszłym roku na temat finansów. Na pewno mieliście tutaj kilka, wiem, że John Bean też przyjeżdżał. Tu u was też był w tym miejscu? Tak, również świetnie. I mieliśmy dwa nauczania na temat finansów w odstępie 3 miesięcy. Pierwsze nauczanie mieliśmy w całości o zasadach biblijnych, mówiących o tym, jak Bóg postrzega finanse. 3 miesiące później mieliśmy kolejne nauczanie, gdzie mówiliśmy o tym, że Bóg jest tym Bogiem Jahwe Irech, Bogiem, który zaopatruje. I słuchajcie, rzecz była o tyle ciekawa, że przy jednym i przy drugim spotkaniu robiliśmy też zbiórkę środków finansowych. I wierzcie, między jednym spotkaniem a drugim była znacząca różnica. Przy drugim razie, kiedy mówiliśmy o tym, jaki Bóg jest, zebraliśmy 200 razy tyle, co przy tym pierwszym. To była kolosalna różnica. Pytanie, jakie postawiłem wówczas, to było takie, dlaczego aż tyle? Dlaczego taka różnica? I odpowiedź jest taka, że kiedy poznajemy Boga, który jest zaopatrzeniem, stajemy się hojni. Że kiedy poznajemy Boga, który jest lekarzem, mamy tą wolność w tym, żeby prosić Go o uzdrowienie i żeby przyjąć to uzdrowienie, żeby Go doświadczyć. Że kiedy poznajemy Boga, który jest pokojem, możemy też doświadczyć pokoju. Patrząc inaczej, że jeżeli w naszym życiu widzimy, że nie ufamy Bogu, że boimy się tego, co przed nami, to znaczy, że nie poznaliśmy Boga, który jest El Shaddai, który jest wszechmogący. Że jeżeli w naszym życiu nie jesteśmy hojni, albo boimy się ofiarności, albo w jakiś sposób z drugiej strony jesteśmy wystraszeni o środki finansowe, to nie poznaliśmy Boga, który jest Jahwe Irech, który zaopatruje. Jeżeli jesteśmy pełnymi lęków w wierze, to nie poznaliśmy Boga, który jest Jahwe Nissi, który jest naszym sztandarem. Te imiona El Shaddai, El Olam, El Roy, Elohim, one tak budzą taki respekt. Nie wiem, czy wy też to czujecie, ale kiedy ja je czytam i zaglądam do tych oryginalnych imion, jestem pod wrażeniem tego, jak one brzmią, że kiedy osoby z zewnątrz dawniej słyszały te słowa El Roy, El Shaddai, to musiało to budzić, wiecie, jakiś taki podziw, respekt, to jest nasz Bóg. Mało tego, mówi, przyjacielem waszym jestem, wy jesteście moimi przyjaciółmi. Rozumiecie, że Bóg zachęca nas do takiej bardzo intymnej, osobistej relacji. Jestem przekonany, że Bóg chce w dniu dzisiejszym zadać nam jedno pytanie, jak wygląda relacja nasza z Nim. Bo ostatecznie nie jesteśmy tymi niewolnikami. Ten fragment, który mówi o tym, że nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi, w greckim tłumaczeniu to jest nie nazywam was niewolnikami, ale przyjaciółmi. Sługa jest troszkę lżej brzmi. Niewolnik nie zna, do czego zmierza Pan. Niewolnikowi się nie oznajmia wszystkiego. Ale Bóg jest tym, który oznajmia wszystko. On pragnie jednego kościoła. Jestem przekonany, że kiedy my... że nasze życie ma o tyle znaczenie też jako jednostek. Jestem przekonany o tym, że jednostki zmieniają ten świat, bo jak Bóg staje z nimi, to możliwości są potężne. To tak naprawdę też od naszego osobistego życia, od tego, jak my żyjemy, czy żyjemy jako ludzie stojący przy Bogu, przy oryginale, tak? Jeżeli nasza relacja jest mocna, jeżeli nasza relacja jest silna, jeżeli znamy Boga, znamy, do czego On dąży, to też tak naprawdę Kościół, który my współtworzymy, jest Kościołem oryginalnym, autentycznym, prawdziwym. Oto stoją twoje drzwi, kołacza. Bóg mówi, bo zainwestowałem w ciebie. Bo pragnę się zbliżyć do ciebie. Bo chcę, żebyś mnie poznał od tej strony, od której mnie jeszcze nie znasz. Wiecie, dla mnie było niesamowitym, kiedy czytałem na temat tych imion Boga i autor książki John Paul Jackson, jeden z badaczy słowa, kiedy zbierał ilość imion Boga zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, to mówi, że tyle, ile wraz z zespołem całym, bo to robili w całym zespołem, ile był w stanie ich przeliczyć, to było 365. I tyle też wypisał. Tak jak Bóg chciał powiedzieć, słuchajcie, ja na nowo każdego dnia, każdego poranka objawię ci się. Każdego poranka objawię ci się na nowo. I może ograniczają nas pewne intelektualne koncepcje, może od strony wiedzy coś nas przerasta, czegoś nie rozumiemy. Może nasze poznawanie Boga jest tylko na tym intelektualnym rozumieniu oparte. Ale to nie o to chodzi. Bóg mówi, szukaj mnie, pragnij mnie, wołaj do mnie. Ja dam ci się poznać, ja ci odpowiem, objawię ci się, umocnię moje spojrzenie na tobie i będziemy robić coś razem, coś w inny sposób. Taki, jak Bóg tego pragnie. I On będzie pokazywał co i jak i będziemy kroczyć krok po kroku i budować taki kościół, jakiego On pragnie. Rozumiecie, że każdy z nas, szczególnie mężczyźni, jestem przekonany, że mamy niesamowity wpływ na ten Kościół. To nie tylko księża tworzą Kościół, ale my też tworzymy jako świeccy. Wiecie to doskonale na pewno z tego miejsca, bo jak słyszę świadectwa o tym miejscu tutaj w Krakowie, to jestem przekonany, że tutaj naprawdę wychodzi z tego miejsca coś bardzo cennego i Kościół tego potrzebuje. Bóg chce zrobić wrażenie przez nas na tym świecie. Potrzebujemy zawiązać z Nim taką relację, że kiedy pójdziemy do świata i pokażemy im produkt, który mamy do zaoferowania, że ludzie popatrzą, kurczę, to jest coś naprawdę interesującego, coś wartego, bo to będzie oryginał, bo to jest cenne, bo to jest wartościowe. To nie będzie podróbka. Andrzej Dukry, mamy czas? Kończymy. Świetnie. Przecież się uśmiechnęliście na koniec. Słuchajcie, na kartkach, które otrzymacie, tak? Teraz będą kartki. Już macie kartki, świetnie. Są trzy pytania mówiące o pewnej czystości, zewnętrznej i wewnętrznej życia. Myślę, że to jest cenny materiał do tego, aby przedyskutować. Dziękuję, Andrzeju. Przedyskutować, czy nasze życie jest autentyczne, czy nasze życie jest zgodne z oryginałem, czy nasze życie jest pełne pragnienia budowania relacji, czy jest oparte tylko na intelektualnym budowaniu kontaktu z Bogiem. Na ile ono jest w taki sposób realizowane, że jesteśmy przykładem dla innych do bycia oryginalnymi, czy też właśnie pojawia się pytanie o bycie podróbką. Żeby nie było takiej sytuacji, że na pozór jesteśmy czyści i nikt nam nie mówi, słuchaj, masz brud na nosie, tylko żebyśmy mieli tą odwagę podejść do lustra, spojrzeć w lustro i powiedzieć tak, rzeczywiście to trzeba zmienić, albo tutaj jeszcze Boga nie poznałem. Ale ostatecznie największą radością jest to, że Bóg mówi, nazwałem was przyjaciółmi moimi. To ja dziękuję.
Myślę, że po takim nauczaniu może zrodziły się w nas jakieś pytania. Więc jeżeli ktoś ma pytanie, to proszę o zasygnalizowanie tego. Nie wszyscy naraz. Ja mam pytanie, ale nie chcę być jedyny i pierwszy. W temacie oryginał i podróbka. Zastanawiałem się kiedyś nad tematem naśladowania. Jak w tej wizji, w tym nauczaniu mógłbyś określić naśladowanie? Szczególnie, że święty Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami, podobnie jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Andrzeju, na to pytanie zbliżowałem się do słowa. Ci, którzy z was mają Biblię, bo otwórzcie proszę trzeci rozdział listu do Koryntian. Już powiem, którego listu. Tylko sprawdzę ten fragment. To będzie drugi list do Koryntian raczej, ale jeszcze się upewnię. Tak, trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian, 18 werset. Pozwólcie, że najpierw przeczytam, potem skomentuję, odpowiadając sobie na pytanie. Tu jest taki fragment. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejąc upodobniamy się do Jego obrazu. Jakby też, Andrzeju, o naśladowanie, tak przepraszam, będę tak półbokiem. Dla mnie naśladowanie to jest, dla mnie osobiście, to jest studiowanie życia Jezusa, tego, kim On był. To jest patrzenie na życie pierwszych apostołów, którzy poprzez listy wskazują też, jak wyglądało to życie pierwszych chrześcijan i jak my też żyć powinniśmy. Natomiast ten fragment jest jakby zwieńczeniem tego, ponieważ on pokazuje jedną rzecz, że kiedy my wpatrujemy się w jasność pańską, jak w zwierciadle, czy kiedy stajemy przed Panem, że kiedy Go poznajemy, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, o poznawaniu Boga, to Bóg, który przychodzi do nas z tej osobistej relacji, sprawia, że my zaczynamy aż jaśnieć od tej relacji, aż jaśnieć od oblicza Boga, które widzimy i mało tego, czytamy, że upodabniamy się jeszcze bardziej do Jego obrazu przez to, że jaśniejemy przed Nim, tak? Przez to, że mamy tą osobistą więź. Więc sądzę, że to jest ten moment naśladowania, że możemy wpatrzeć się w Niego, czy to w słowo, czy to podczas uwielbienia, czy to podczas jeszcze jakiejś innej formy modlitwy. I w tym momencie staje się taka rzecz, że Bóg przychodzi bardzo osobiście i tak naprawdę to On dokonuje zmiany w nas. Tak naprawdę to On rzeźbi nas na taki model oryginalny, jaki On chce.
Dzięki. Czy są inne pytania?
To jest szeroki i długi temat, bo wiąże się to z pewnym świadectwem. Nie chciałbym tutaj już wam zajmować więcej czasu, ale odpowiem tak krótko. Pewnie bardzo bliscy mnie i mojej żony ludzie, para, małżeństwo, powiedziała nam kiedyś w ten sposób. Słuchajcie, kiedy idziecie gdzieś, robicie coś dla Pana, kiedy kontynuujecie jakąkolwiek ścieżkę, zanim podejmiecie jakąś decyzję, to Bóg w swoim słowie zostawia coś takiego jak modlitwę, którą można byłoby nazwać modlitwą uzgodnienia, że kiedy dwóch albo trzech, tak jak zapisałem, tam i On jest. I sytuacja była taka, że kiedy stanęliśmy równolegle z moją żoną, już żoną, wówczas jeszcze nie, wówczas narzeczoną, w modlitwie, pytając Pana, Panie, jaką tę nazwę chcesz nadać wspólnocie, która będzie się rozwijała. Stanęliśmy zupełnie niezależnie, nie pytając siebie zupełnie o zdanie, jak to widzimy. I po kilku dniach modlitwy wypisaliśmy na kartce, ja i moja żona, nazwy, które w jakiś sposób wie, że Pan chciał powierzyć. Było ciekawą rzeczą było to, że spośród trzech nazw, które ja wypisałem i dwóch, które wypisała Gosia, dwie były takie same. To znaczy, że mieliśmy podobne rzeczy w sercu, czy podobne rzeczy zostawił Pan. Po kilku dniach, gdzie tak chodziliśmy z tym przed Panem i też pytaliśmy Go niezależnie, okazywało się, że za każdym razem zmienialiśmy potem już opcje z tych dwóch, które nam pozostały. Ja mówiłem, słuchaj, ta nazwa, Gosia mówiła, nie, jestem przekonana, że to chyba ta. Minął kolejny dzień, za chwilę było zupełnie odwrotnie. I w efekcie po kilku dniach, kiedy sytuacja była taka, że byliśmy wręcz przynagleni do tego, by pisać statut fundacji, w ramach której wspólnota istnieje. Ja wpisałem takie słowa chrześcijańska fundacja i wpisałem głos na pustyni jako pierwsza myśl, która wtedy przyszła z tych dwóch nazw. I wówczas na niebie pojawiła się taka wielka, potężna tęcza przed naszym mieszkaniem, co było dla nas takim jakby symbolem przymierza czy znaku, żeby właśnie tą nazwę wybrać. A czemu konkretnie ta nazwa, w sensie dlaczego brzmienie tej nazwy? Głos na pustyni był ostatnim głosem proroczym przed przyjściem Pana, bo to jest głos Jana Chrzciciela, który mówi o tym, że trzeba się nawrócić i trzeba przygotować się na przyjście Pana. Ja sądzę, że właśnie wspólnota Głos na Pustyni, w której jestem, nosi właśnie coś takiego szczególnego pod tym kątem, żeby być głosem pod kątem przygotowania na przyjście Pana. Nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, ale ja wierzę w to osobiście, oczywiście nie jestem w stanie tego w niczym udowodnić, że będę miał tą możliwość zobaczenia Jego chwały, kiedy przychodzi powtórnie. I stąd też chcemy zbierać się i też we wspólnocie na każdym spotkaniu, nawet teraz trwa spotkanie, wołamy przyjdź. Jest taki moment, kiedy całą wspólnotą podnosimy swoje głosy i krzyczymy przyjdź Panie, przyjdź, oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. I właśnie stąd głos na pustyni.
Panie, odnośnie tych imion Boga, o których tak mówiłeś, bo tak myślę, że mamy dużą stratę mamy, nie? Że w Kościele o tych imionach się nie mówi. Czy jesteśmy w stanie to zmienić? Dlaczego tak jest, że o tych imionach się nie mówi? Co możemy zrobić?
To znaczy tak, przyznam, że rzeczywiście dokładnie ten sam ból czuję, stąd też podjąłem decyzję o tym, że będę, właściwie jestem w trakcie pisania takiej małej książeczki na ten temat. Co możemy zrobić? Możemy kupić już to, co jest dostępne. To jest książka Dziedzictwo pełni imienia Boga, cztery słowa Dziedzictwo pełni imienia Boga. Autor to jest John Paul Jackson, tak się nazywa autor tej książki. I druga książka również jego to jest 365 razy imię Boga. To są książki, które wypisują wszystkie te imiona. Oczywiście już przetłumaczona jest ta książka, więc po polsku te imiona znamy i znamy fragmenty, do których się konkretnie te cytaty, znaczy cytaty, z których zostały wyciągnięte te imiona, tak żebyśmy mogli to znaleźć. Także to jest coś, co możemy zrobić. Jestem przekonany, że jest wiele takich płaszczyzn, które w Kościele w jakiś sposób jeszcze nie funkcjonują, czy jeszcze nie słychać o tym szerzej. Myślę, że wasza wspólnota, czy wasz ruch też bardzo przyczynia się do pogłębienia wielu takich płaszczyzn, które były zupełnie nieobecne jakiś czas temu, a dzięki temu, że tu jesteście, dzięki temu, że Andrzeju, dzięki też twojej pracy i całego zespołu tej przygotowawczego, tak naprawdę ja jako młody mąż mogę też czytać drogowskazy, czy robić inne rzeczy, których po prostu wcześniej nie było i za to wam dziękuję. Spotkałem Chrystusa, kiedy miałem 17 lat w Łagiewnikach podczas spotkania z księdzem Johnem Baszaborą, jak przyjechał w 2006 roku do Polski. Kiedy nie wiem, ktoś z was był, bo zwykle jak pytam tak podczas jakichś takich większych spotkań, to ktoś się zawsze znajduje, kto był wówczas. To był jego pierwszy przyjazd. No i wówczas modlił się o uzdrowienie i kiedy zobaczyłem namacalnie na żywo, jak osoba wstaje z wózka, jeszcze tą osobę znałem, miałem z nią wcześniej kontakt, więc wiem, że nie była to osoba w jakikolwiek sposób odstawiona. Co to zmieniło? To zmieniło to, że zacząłem Boga traktować bardzo realnie. Pamiętam tego wieczoru, kiedy wróciłem z tamtego miejsca, powiedziałem: Boże, ja codziennie się do Ciebie modliłem, ale ja się nie znałem. I tu się zaczęło moje życie z Panem. To był taki początek.
Dzięki. Dzięki, Karolu. Proponuję, żebyśmy teraz w takiej odpowiedzi na to, co usłyszeliśmy, stanęli przed Panem w bardzo krótkiej modlitwie. Proszę zostać. Panie, pragniemy poznać Ciebie w naszym życiu. Pragniemy poznać to, co Ty wkładasz w nasze serce. Pragniemy poznać to, jakie są Twoje drogi dla nas. I pragniemy, Panie, być takim odbiciem i takim oryginalnym odbiciem Twojej chwały i Twojej obecności tutaj na ziemi. Pragniemy, Panie, aby w Tobie nasze życie jaśniało i abyśmy mogli jaśnieć Twoim blaskiem. Amen. Dzięki. Chciałem was teraz zaprosić.